Gośćmi w studiu są dzisiaj Sylwia Flansko-Walewska, dyrektor ośrodka adopcyjnego działającego przy Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich, Aleksandra Antoniuk, psycholog, Liliana Brulińska, pedagog, Ewa Jasina, pedagog, socjoterapeuta i Kamelia Skubisz, psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeuta. A rozmawiać dzisiaj będziemy o wspieraniu rodzin adopcyjnych i dzieci w tych rodzinach. Niedawno, na początku września, odbyło się spotkanie rodzin adopcyjnych organizowane przez wasz ośrodek. To jedna z form wsparcia na pewno.
Jest to jedna z wielu form wsparcia, które realizuje ośrodek. Takie spotkania jak te, które odbyło się 5 września, odbywa się cyklicznie u nas. Jest to stały, wyznaczony termin, tak żeby każdy mógł zaplanować sobie wolne w tym okresie. Spotykają się rodziny, mam to formę bardziej plenerową, aby się spotkały, pochwaliły się swoimi pociechami, tak porozmawiały o swoich sytuacjach, problemach, które gdzieś tam wynikają, jest im łatwiej w swoich mini grupach porozmawiać ze sobą razem. Rozmawiają z pracownikami ośrodka, więc dużo rzeczy jest przy okazji, można tak powiedzieć, przy okazji tego spotkania dużo rzeczy jest ustalanych, umawiamy się na dodatkowe spotkania, często zgłaszają nam na tych spotkaniach chęć przysposobienia kolejnego dziecka, więc różne sytuacje. To jest bardziej może taka forma luźna bym nazwała, tak? Ale mamy bardzo dużo innych form, które są typowo skierowane i mają charakter wsparcia, tak? Są to liczne szkolenia dla rodzin adopcyjnych, polepszające ich funkcje opiekuńczo-wychowawcze. Mamy grupy wsparcia, które są wykreowane jakby przez nich samych, tak? Są odpowiedzią na ich bezpośrednie zapotrzebowanie. Na tych grupach wsparcia one są bardzo intensywne, bardzo dużo projektów z nich powstaje, czego efektem będzie wydanie w tym roku poradnika rodzin adopcyjnych dla rodzin adopcyjnych. Więc myślę, że ta kontynuacja współpracy z ośrodkiem jest ważna, tak? Że jednak wychodzi to od rodzin, że oni potrzebują tego kontaktu, wsparcia, tej ciągłej, takiej ciągłości. Nie wszystkie oczywiście, tak? Bo niektóre rodziny realizują i pragną zachować jakąś taką intymność, nie mają potrzeby kontaktowania się z pracownikami ośrodka czy z samym ośrodkiem, ale naprawdę jest szeroka grupa osób, którzy deklarują już chęć takiego wsparcia i kontaktu praktycznie od zawsze i jest to kontakt długoterminowy. Koleżanki na pewno powiedzą o szczegółach tych wszystkich naszych form.
Właśnie kiedy mówimy o adopcji, o ośrodkach adopcyjnych, o działalności ośrodków adopcyjnych, to zwykle mamy na myśli rodziny, osoby, które zwracają się do tego ośrodka z prośbą o pomoc w przysposobieniu dziecka, muszą przejść przeszkolenie. No, jeżeli się zakwalifikują do tego, by zostać rodzicem adopcyjnym, no to jest szansa, że takie dziecko trafi do tej rodziny. I wydawałoby się, że kiedy już dziecko jest w tej rodzinie, to cała wasza działalność i opieka nad tą rodziną powinna się zakończyć, że oni powinni wypłynąć jak ten statek na szerokie wody i radzić sobie sami. Okazuje się, że nie.
W ustawie jest zapisany artykuł, który mówi o wsparciu nie tylko rodzin, które już przysposobiły tak zwanych postadopcyjnych, ale także rodzin, o wsparciu rodzin, które starają się o przysposobienie dziecka. Rozróżnia dwie kategorie tych osób na różnych etapach procedury adopcyjnej i jest to zapisane w ustawie i jest to jakby w kompetencjach ośrodka adopcyjnego.
Ale nie wszystkie ośrodki realizują takie wsparcie.
Trudno mi się wypowiadać na temat tego, w jaki sposób realizują. Myślę, że każdy ma jakieś działania, które są skierowane, tak? Może nie są one tak bardzo widoczne, jak w przypadku naszego ośrodka, ale myślę, że na pewno każdy z tych ośrodków realizuje według swoich możliwości te działania.
I potrzeb.
I potrzeb, dokładnie.
No właśnie, powiedzmy w takim razie, co się dzieje w waszym ośrodku poza takimi spotkaniami rodzin adopcyjnych, spotkaniami integracyjnymi, podczas których rodzice mogą wymienić pomiędzy sobą doświadczenia, dzieci się poznają i mogą zauważyć, że to nie tylko one są dziećmi adoptowanymi.
Jedną z takich form pracy w naszym ośrodku jest grupa wsparcia dla rodziców adopcyjnych. Taką grupę właśnie z koleżanką prowadzimy. I to jest mnóstwo rozmaitych doświadczeń, bardzo cennych również dla nas. Przede wszystkim dla rodziców, bo jest to grupa dla ludzi, no powiedziałabym, we wspólnej sytuacji życiowej. To jest bardzo cenne dla nich, że mogą dzielić się tymi różnymi doświadczeniami.
A powiedzmy, jakie mają problemy, czym się dzielą, jakimi informacjami się wymieniają?
To na przykład jest bardzo ciekawe, że tam jest dużo radości. Można by sobie wyobrażać, że tam jest dużo problemów, a ja powiedziałabym, że tam jest dużo radości i dużo dobrej energii właśnie z tego rodzicielstwa. Są oczywiście również tematy trudne, o których za chwilę też wspomnę, ale tam jest bardzo, powiedziałabym, dużo dobrej energii, z której również my czerpiemy, bo to są tak cenne doświadczenia, które mogą nam pomagać w kontaktach z przyszłymi rodzicami, bo ci ludzie są już dość daleko w swojej drodze i mają takie doświadczenia, którymi się chętnie dzielą. Jak było, co przeżywali, my z tego korzystamy. Mają również bardzo wiele pomysłów na to, co zrobić, co może być tym przyszłym rodzicom adopcyjnym pomocne, stąd również poradnik i wystąpienie rodziców adopcyjnych na konferencji. To się rodziło również w czasie tej grupy wsparcia i to jest bardzo cenne. Taki problem, który ostatnio pojawił się na grupie wsparcia, to jak mówić dziecku o adopcji, kiedy mówić. I dla tych rodziców to było bardzo ważne, ponieważ oni dzielili się swoimi doświadczeniami. Oni mówią wprost, ja to zrobiłam tak, ja się posłużyłam tym, u mnie to wyglądało tak. Pojawia się również trudny temat rodziców biologicznych i spotkania z nimi w przyszłości. To jest oswajanie pewnych lęków, które jakoś tym rodzicom towarzyszą, ale ta wspólnota przeżywania tego problemu jest bardzo cenna.
Kiedy mówi się o jakimś problemie na głos, słyszy się go kilkakrotnie w swoich wypowiedziach, opisany problem, to wtedy oswajamy ten problem i nie jest on już taki straszny.
No taka jest też idea grupy wsparcia. Taki jest sens. To są ludzie, którzy przeżywają podobnie i to jest bardzo ważne, choć obserwujemy też, że czasami rodzice mówią, no u mnie to było zupełnie inaczej. I to jest też ważne dla tych rodziców.
Myślę, że warto wspomnieć też o takim naszym szerszym wsparciu, także dalszej rodziny, która w mojej ocenie gdzieś tam jest pomijana i akceptuje pewne sytuacje, ale myślę, że ich przeżycia są na tyle duże, a później ich wsparcie tak ważne dla przyszłych rodziców. Mówię tu o rodzicach rodziców, także koleżanki również prowadzą takie nasze nowatorskie warsztaty, tak? Dla tak zwanych, nazwaliśmy ich będę, czy zostałam dziadkiem i babcią adopcyjną.
Ale też się przecież zdarzają takie sytuacje i myślę, że o tym powiemy również, że nie wszyscy dziadkowie, nie wszystkie rodziny akceptują decyzję tych rodzin, które decydują się na adopcję, tak? Tej małej rodziny, która decyduje się na adopcję.
Tak, i to jest często problem dla rodziców, ale też dla dziecka, oczywiście nieuświadamiany. Dosyć dużo rodziców korzysta u nas też z pomocy indywidualnej. Właśnie kiedy jest jakiś problem, jest kryzys w rodzinie, tak jak w każdej rodzinie zwykłej, która ma dzieci biologiczne, tak też w rodzinach adopcyjnych zdarzają się kryzysy, zdarzają się trudne sytuacje, problemy wychowawcze. I nasz ośrodek to jest też takie miejsce, gdzie mogą zwracać się po prostu o pomoc. Prowadzimy terapię indywidualną dla dzieci, dla młodzieży, także terapię rodzin. Tak obserwujemy, że coraz częściej rodzice nie wstydzą się, mają świadomość, że to jest dobre miejsce, gdzie mogą w bezpiecznej atmosferze podzielić się swoimi kłopotami.
Wracając do tych dziadków, którzy powinni być zapleczem dla takiej rodziny adopcyjnej, jakiej oni wiedzy potrzebują i czy udaje się prowadzić terapię z tymi dziadkami, którzy no nie do końca akceptują, jednak dla nich to dziecko nie jest z własnej krwi, jest trudne do przyjęcia.
To jest pewien problem, ponieważ terapia wymaga motywacji i zaangażowania. Jeżeli tego nie ma ze strony dziadków, to raczej pracujemy z rodzicami. Co oni mogą zrobić, w jaki sposób oni mogą zaakceptować to, że dziadkowie być może potrzebują więcej czasu. Takie jest też nasze doświadczenie, że czas spotkania z dzieckiem troszkę to nastawienie zmieniają, a czasami bywa też tak, że dziadkowie z różnych względów nie są w stanie zaakceptować. Także nie możemy nikogo do niczego zmusić. Jeśli ktoś ma chęć, wolę, służymy pomocą. Natomiast czasami to jest rzeczywiście dla tych rodziców trudne, ale no, mogą to tylko zaakceptować.
Można wzmocnić i rodziców, i dzieci w takiej sytuacji, by sobie poradzili z problemem tego braku akceptacji?
Można. Myślę, że też to jest taka sytuacja, która jest bardzo pomocna tym rodzicom, to, że mogą z nami o tym rozmawiać, że są też takie trudne uczucia, że oni jakoś szukają rozwiązania najlepszego I czasami tak, no właśnie, kiedy uświadamiają sobie, że być może to jest kwestia czasu czy jakiegoś innego spojrzenia dziadków, jest bardzo pomocny, bo można powiedzieć, że puszczają problem. A to czasami zmienia i to zmienia dużo.
Myślę, że koleżanka na pewno chciałaby wspomnieć tutaj o przygotowaniu na przykład i problemach, które targają rodzicami adopcyjnymi przy kolejnych adopcjach, tak? Bo takie sytuacje też mamy. Rodzą się pewnego rodzaju problemy, które staramy się pomóc im w rozwiązaniu, w podjęciu decyzji, takiej słusznej decyzji, optymalnej dla nich, tak? Bo często przysposobienie kolejnego dziecka wiąże się z jakiegoś typu wyborem, tak? Nie zawsze te rodziny są gotowe na to, żeby przyjąć kolejne dziecko, a jest to dziecko na przykład, które jest rodzeństwem biologicznym i stają przed bardzo dużym dylematem i naprawdę wtedy potrzebują wsparcia.
Z jednej strony jest to atrakcyjna propozycja, bo dzieci będą rodzeństwem i łatwiej będzie im nawiązać, myślę, kontakt, będą się w przyszłości wspierać, ale z drugiej strony, no właśnie.
To jest jakby zupełnie odmienna kwestia. Czasami zdarzają się matki biologiczne, od których jedno dziecko trafia do adopcji. Czasami jest tak, że tych dzieci pojawia się więcej. Czasami jest tak, że dzieci do adopcji może trafić 8 czy 10. I ponieważ jakby priorytetem jest łączenie rodzeństw, to oczywistym jest, że w pierwszej kolejności o pojawieniu się kolejnego dziecka informowani są rodzice, którzy już przysposobili. Bardzo często to się tak odbywa, że pojawia się informacja o drugim dziecku i jakby z radością kolejne dziecko jest w rodzinie witane. Ale czasami jest tak, że pojawia się trzecie dziecko albo czwarte dziecko. Czasami potem piąte dziecko. I tak naprawdę to już jest kwestia rodziców, takiego oszacowania tak naprawdę swoich możliwości. I w którymś momencie może się pojawić kwestia powiedzenia nie, czyli podjęcia decyzji, że na przykład, nie wiem, na drugim, na trzecim, na czwartym dziecku to już będzie jakby szczyt naszych możliwości. Bo to nie chodzi tylko też jakby o zaplecze finansowe, chociaż ono jest bardzo ważne, ale też o funkcjonowanie, o dobrostan całej rodziny, czyli również tych dzieci, które zostały przyjęte do rodziny. Wiadomo, że to też tak jest, że im więcej dzieci, tym uwaga rodziców, uczucia muszą się na te wszystkie dzieci rozłożyć. Też kwestia czasu. Nie zawsze rodzice mają też tyle czasu, że mogą go w nieograniczonych ilościach wygospodarować i te dzieci czasem opieką, uczuciami otoczyć.
Czasami rodzice przygotowani są, czy wyobrażają sobie, że ich rodzina będzie na przykład 2+2, mhm. a tu nagle się okazuje, że będzie albo 2+3, albo 2+5, mhm. tak?
No to jest takie częste wyobrażenie rodziny, takie w ogóle świadomości naszej, że 2+2 to jest taki optymalny stan. Często też przyszli rodzice deklarują, że takim się marzy syn i córka. Natomiast rzeczywiście są takie sytuacje, kiedy też informujemy pary, że jest zawsze możliwość, że matka biologiczna może jeszcze kolejne dzieci urodzić, w związku z tym, czy są otwarci na adopcję kolejnego dziecka, czy na przykład już deklarują, że na tym etapie nie chcemy być informowani o kolejnych rodzonych dzieciach. I w tym momencie my też jakby taką decyzję szanujemy i tej pary już nie informujemy.
Zdarza się właśnie, że podczas tych rozmów od razu rodzice są informowani, potencjalni rodzice adopcyjni są informowani, że w tym wypadku to mogą być kolejne dzieci, że nie tylko jedno. Jest to ważna informacja.
To też zależy, czy my mamy też informację o tej matce biologicznej.
No czasami macie.
Czasami mamy. Jeżeli na przykład też mamy informację, że już są jakieś dzieci starsze, które na przykład trafiły do adopcji, czy gdzieś są w rodzinach zastępczych. Po prostu mamy informację też o tym, że były już też jakieś dzieci wcześniej.
Albo jest znamy proces też, sądowy.
Tak, ale też na przykład znamy wiek matki. Na przykład wiemy, że jest jeszcze kobietą w miarę młodą. Więc też możemy zakładać, że rzeczywiście, znając też sytuację życiową tej kobiety, że jest duże prawdopodobieństwo na przykład, że jeszcze się może tak zdarzyć, że będą kolejne dzieci. Albo są jeszcze młodsze dzieci, które jeszcze nie trafiły do adopcji.
Bo mają niewyjaśnioną sytuację.
Na przykład.
Albo jeszcze wychowują się, tak, w domu biologicznym i na razie jest dobrze.
No i właśnie, i teraz dylemat w takiej rodzinie, bo z jednej strony bardzo chcą mieć dziecko i jest to dla nich jedyna szansa. Kiedy odmówią, to obawiają się, że przekreślą sobie tę szansę na jakiekolwiek dziecko. Bardzo trudna decyzja.
Ale czy tu chodzi o przyjęcie kolejnego dziecka rodzeństwa, tak? Myślę sobie, że to jakby w naszej ocenie, że to jakby bardziej działa na korzyść rodziców adopcyjnych, kiedy jasno postawią sprawę i zmierzą się z różnymi dylematami, tak, czy powiedzą w ogóle o tych dylematach, które przeżywają, niż że robią coś wbrew sobie bądź na siłę, bojąc się, jakie będą na przykład konsekwencje odmowy. tak? Czyli na przykład wyobrażone konsekwencje, że trafią gdzieś na czarną listę, czy nie będziemy ich brać pod uwagę przez najbliższych 10 lat, tak? Także z dużo większą korzyścią dla całej rodziny jest takie uczciwe zmierzenie się z tym problemem.
Ale kiedy już przyjmą jedno z rodzeństwa i potem pojawiają się kolejne dzieci, które no, powinny jako rodzeństwo być razem, to mają szansę otrzymać wsparcie z ośrodka. Jako rodzina.
Mają szansę na otrzymanie takiego wsparcia, ale tu cały czas musimy mówić o możliwościach tej rodziny, tak? Bo jakby nasze wsparcie nie zagwarantuje wszystkiego, tak? My nie rozwiążemy każdych ich problemów i nie pomożemy w takich codziennych zmaganiach się, w codziennych obowiązkach, tak? Jeżeli jest sytuacja taka, a mamy takie sytuacje, że ta rodzina na dany moment nie jest gotowa przyjąć kolejne rodzeństwo, ale jakby nie wyklucza możliwości w przyszłości przyjęcia kolejnych dzieci, staramy się rodzeństwo to umieszczać w rodzinie, która jest na tyle otwarta i w naszym mniemaniu będzie skłonna do utrzymywania kontaktów na przykład jednej rodziny z drugą, że jakby dajemy taką gwarancję, że te dzieci i tak siebie poznają, na pewnym etapie dowiedzą się o sobie, będą miały możliwość kontaktu, spotykania się i często takie sytuacje aranżujemy i kwalifikując już daną rodzinę do dziecka, bierzemy pod uwagę taką właśnie możliwość.
Ale wy zakładacie cały czas, że te wszystkie rodziny, które są pod waszą pieczą na tym etapie przed adopcją, kiedy są przygotowywane do tego momentu, kiedy trafi to dziecko, że one będą z wami utrzymywać kontakt, będą spotykać się z innymi rodzicami, ale przecież też nie zawsze tak jest.
Jest nie zawsze, ale osoby, które nie utrzymują z nami kontaktu, będę to teraz troszeczkę może szacować na oko, ale jest to może 5% wszystkich rodzin. Więc to daje nam też przekonanie, że tak będzie. I kwestia jest wzajemnego zaufania, które budujemy już od pierwszego kontaktu, kiedy rodzice pojawią się w ośrodku adopcyjnym i kiedy przez cały okres procedury jest, są zaznajomiani, tak? Są oswajani z całą adopcją, konsekwencjami adopcji i wszystkim okolicznościami, które się z nimi wiąże. Staramy się ich tak przez ten proces przeprowadzić, głównie też przy elemencie szkolenia, który jest najbardziej istotny w mojej ocenie w przygotowaniu tych kandydatów do adopcji, że jednak to zaufanie jest bardzo duże, tak? Kwestia zaufania to świadczy o tym, o ich takim dobrowolnym, inicjowanym przez nich kontakcie z nami, tak? Także ja tutaj nie mam obaw w stosunku do tego. Mamy jakby potwierdzenie tego, że z roku na rok na zjazdach rodzin adopcyjnych mamy coraz większą frekwencję. Dołączają pary, które przysposobiły dzieci 8 lat temu w ośrodku, gdzie gdzieś się pojawiają i gdzieś na stronach śledzą, dowiadują się i sami się do nas zgłaszają, czy mogą na ten zjazd przyjechać. Ja myślę, że to, co robimy, jest bardzo dobrze odbierane społecznie i jest przede wszystkim dostrzegane, bo myślę, że takim znamienną sytuacją jest też to, że zgłaszają się do nas o pomoc i o wsparcie rodziny, które nie przysposobiły dzieci przez nasz ośrodek. Często też przez telefon zaufania się takie rodziny kontaktują i wspieramy wszystkich, nie odmawiamy nikomu, tak? Bo jakby mamy taką misję i czujemy się w tym dobrze. Ja myślę, że tu trzeba podkreślić bardzo dużą rolę naszej koleżanki Lilianny, która jest na takim pierwszym rzucie, tak? Bo to ona odbiera zawsze telefony.
I to od niej zależy, czy rodzina do was trafi.
I tak naprawdę ona przez swoją wrażliwość i takie wyczucie potrafi nawiązać ten kontakt, zwłaszcza z rodzinami, które gdzieś są z zewnątrz i potrafi umówić do specjalisty, potrafi się zaopiekować, jest taką naprawdę przewodniczką, więc myślę, że tutaj jest bardzo duża też rola i chyba sam fakt tego, że jest zawsze ta sama osoba, tak, która odbiera ten telefon, która później motywuje koleżanki do dalszego kontaktu.
No bo właśnie jeszcze zanim coś pani powie na ten temat, to przecież jest bardzo ważne, bo kiedy rodzice dzwonią do ośrodka, czy przychodzą do ośrodka, oni w tym momencie tej rozmowy muszą podjąć decyzję, czy chcemy być objęci opieką tego ośrodka, czy też coś nam nie pasuje i rezygnujemy, prawda?
Albo często chcą tej pomocy uzyskać natychmiast, a nie tak. Jest to możliwe, więc no to już jest rola koleżanki, żeby odwlec to w jakiś sposób w czasie, umówić z konkretnym specjalistą i to szacunek.
Ja bym podzieliła tych rodziców na takie trzy grupy. Rodzice, którzy chcą się dostać do ośrodka i chcą być objęci procedurą adopcyjną. Rodzice, którzy już czekają na dziecko, są po całej procedurze. I rodzice, którzy czekają na kolejną adopcję. I każda para potrzebuje innej pomocy, innej rozmowy. I faktycznie, no, wydaje mi się, że mam dużo empatii i się wczuwam w każdą sytuację, bo każda sytuacja jest indywidualna. Każdy inaczej rozmawia i potrzebuje innej pomocy. Próbuję się dostosować i sprostać tym oczekiwaniom. I jak w przypadku pierwszej grupy, która czasami dzwoni, przeważnie dzwonią kobiety i pytają się o różne formy właśnie, jakie przeprowadzamy, jaką procedurę prowadzimy, jeśli chodzi o adopcję. Muszę tak rozmawiać, żeby no, zaspokoić ich ciekawość, a jednocześnie, żeby zachęcić, żeby się nie bali. Przede wszystkim towarzyszy im olbrzymi lęk i pierwszy telefon do nas to już jest pokonanie jakiegoś lęku. Następnie ta rozmowa rozładowuje to napięcie i faktycznie i te wszystkie lęki, które mają, może no nie wszystkie, ale te podstawowe, i faktycznie ci państwo decydują się spotkać, wtedy kolejne telefony, jeśli chodzi o umówienie.
I znowu panią spotykają.
Znowu ze mną, tak, ze mną się spotykają, bądź oczywiście z panią dyrektor. I oczywiście myślę, że też tą atmosferę, którą tu robimy w ośrodku, a mianowicie to jest taka atmosfera bardzo domowa, bardzo przyjazna, bardzo serdeczna. Zwykłe robienie kawy, herbaty wspólnie, bo mamy warunki ku temu, żeby takie czynności wykonywać, to też rozładowuje ich napięcie. Oni przychodzą do ośrodka bardzo przerażeni, trzęsą się ręce, cali drżą. To są takie namacalne dowody na to, jak się strasznie stresują tą całą sytuacją. I taka rozmowa wstępna, taka ludzka, nawet o pogodzie, o tym, jak dojechali, bo dojeżdżają nie tylko ze Szczecina są to rodzice, ale również z różnych zakątków Polski. Także mamy różnych rodziców z różnych stron. I myślę, że tą atmosferę, którą robimy, no bardzo im się to podoba, a wręcz przy okazji tego, jak są u nas, mówią, że przyznają się, że gdzieś byli w innym ośrodku, nie mówią do końca gdzie, albo mówią, i że zostali no, w jakiś inny, chłodniejszy sposób potraktowani. No i się wtedy decydują po prostu zostać u nas. I myślę, że też jest ważne to, żeby mieć, cały czas zapewniam rodziców, że mogą w każdej chwili zadzwonić i będą w miarę możliwości będą udzielone wszelkie odpowiedzi na ich pytania, na ich lęki, na ich jakieś niepokoje. Zwłaszcza ci rodzice, którzy już są po całej procedurze adopcyjnej, są narażeni na bardzo długie czekanie na dziecko. To jest taki najgorszy dla nich chyba moment, bo w momencie, kiedy się dzieje, w sensie procedury adopcyjnej, to no się dzieje, coś się dzieje. Wiedzą, że coś robią ku temu, żeby wszystkie warunki spełnić i wtedy oczekiwać na dziecko. A to oczekiwanie na dziecko jest najcięższe dla nich, najtrudniejsze. Różnie się czeka. To wszystko oczywiście zależy od indywidualnego przypadku i od tego, jakie mają preferencje, na jakie dzieciątko czekają. No właśnie, na jakie dzieciątko czekają? Wszyscy czekają na te najmniejsze dzieci. Natomiast no właśnie, te starsze niestety nie są tak oczekiwane. Ale się zdarzają rodzice. Nawet teraz niedawno dzieje się, że tak powiem. Odbywa się taka adopcja, gdzie aż mamy rodziców z Białegostoku i jest adoptowana 7-letnia dziewczynka. Także cuda się zdarzają.
Ale tutaj powiedziały panie o tym, że na te spotkania rodzin adopcyjnych przyjeżdżają również rodziny, które nie miały z wami kontaktu przez długi czas, słyszałam 8 lat. Co powoduje, że nagle czytając na stronie internetowej ośrodka, że jest takie spotkanie, postanawiają przyjechać, nie wiem, pochwalić się, a może mają jakiś problem, a może chcą adoptować kolejne dziecko?
Właśnie dzięki pani dyrektor, która prowadzi tą stronę internetową, rodzice oczywiście śledzą tą stronę i dowiadują się o różnych naszych działaniach, a ten zjazd dla nich staje się atrakcyjny, bo też pani dyrektor pisze o tych zjazdach, które się odbyły, opisuje jak to było. No i jest to na tyle zachęcające, że ludzie sami lgną do tego i chcą się spotykać, a z różnych przyczyn no, nie zostali jakoś listownie powiadomieni, a dowiadują się ze strony internetowej. Także
są to osoby, które tak naprawdę były obsługiwane też przez inną kadrę, która pracowała wcześniej w ośrodku i myślę, że to tylko świadczy o tym, że te osoby potrzebują tego kontaktu. Ich pojawienie się na tym zjeździe jest może takim początkiem do tego, że mają w sobie jakiś problem, który potrzebują rozwiązać i jakby sondują środowisko, tak? Sondują osoby, osoby, które pracują, i w kolejnym ich kroku jest bezpośredni kontakt z ośrodkiem, żeby podzielić się jakimiś swoimi problemami. I tak też często się zdarza.
A jakie mogą być właśnie problemy w rodzinie, która nie utrzymywała kontaktu z ośrodkiem adopcyjnym, ze specjalistami, że nagle po tych, powiedzmy, 8-10 latach, no, szukają pomocy?
Zazwyczaj są to problemy z dziećmi, tak? Problemy, które często są problemami takimi naturalnymi, rozwojowymi, i niekoniecznie rodzice sobie to uświadamiają, że dzieci mają na każdym etapie prawo do wszystkie dzieci, do pewnego rodzaju zachowań. Dlatego często jest to tak, że to jest jedna, zresztą koleżanka to za chwilę powie, spotkania z psychologiem, które uświadamiają, że to jest normalne, tak, że nie ma się czego obawiać.
I są metody.
I są metody, tak, i można sobie z tym poradzić i nie trzeba się tego obawiać, tak, ale ja myślę, że to główny powód, tak, takich kontaktów, prawda?
Często jest tak, że po prostu rodzice z dużym napięciem i niepokojem obserwują zachowania dziecka, które okazują się zupełną normą rozwojową. Potrzebują potwierdzenia, czy jest problem, czy dalej szukać pomocy, czy może jakaś terapia, czy też konsultacje specjalistyczne u lekarzy, czy też trzeba po prostu zmienić swoje podejście, czy też zastosować pewne metody wychowawcze, które pomogą dziecku na przykład rozładować napięcie spowodowane czy to burzą hormonów, czy etapem rozwojowym, w którym się znalazły. Ale też obserwuję rodziców, którzy pojawiają się z pytaniem, jak powiedzieć dziecku, że jest adoptowane.
Bo nie powiedzieli.
Bo czekali na odpowiedni moment,
który nie
nadszedł, z pytaniem, kiedy będzie ten moment. Zwykle odpowiedź jest taka, że ten moment już się dawno wydarzył, że nie ma takiego momentu, na który mamy czekać. I też rodzicom jest potrzebne upewnienie się i też porozmawianie o tym po prostu, jak to zrobić. W zależności od wieku dziecka, od temperamentu, od tego, w jaki sposób radzi sobie z niepokojem, z lękami, od takiej struktury psychofizycznej. Ale te spotkania mają głównie na celu, tak myślę, obniżyć napięcie, niepokój u rodzica. Bo jak rodzic się oswoi z tym tematem, będzie miał z kim o tym pogadać, o tym, czego się obawia, czego się lęka, to też dziecko sobie dosyć dobrze, tak jak obserwuję, poradzi z trudną informacją. Jeśli oczywiście jeszcze jest w takim wieku, że...
Niezbuntowany.
Tak, że ja przyjmuje myślę, to, co mówią rodzice.
Tak, ja myślę, że ci rodzice ogólnie boją się chodzić do takich jakichś publicznych placówek, czy też do innych osób, które nie mają do czynienia z procesem adopcji, ponieważ boją się jakiegoś takiego uzyskania informacji, że nie wiem, że popełnili jakiś błąd, że z dzieckiem jest coś nie tak. Jakby mają cały czas...
Albo, że takie, tak mają dzieci adoptowane.
Że tak mają dzieci adoptowane i czego pani więcej oczekuje i tak dalej, że tu już więcej się nic nie da określić, bo takie niestety z takimi gdzieś na jakimś etapie doświadczeniami nasi rodzice również się spotykali. Dlatego myślę, że przyjście do ośrodka, jakby do środowiska przyjaznego, który jakby no już z samego faktu, że jest ośrodkiem, musi...
Jest takim inkubatorem.
Tak, więc myślę, że to też jest dla nich takie ważne, tak, że właśnie tam mogą otrzymać to wsparcie i podzielić się tymi pytaniami, wątpliwościami, które gdzieś tam ich nurtują.
Ja kiedy obserwuję właśnie tych rodziców adopcyjnych w swoim gronie i te dzieci, które razem się tam poznają, bawią się, albo jak u was się spotykają na tych spotkaniach, no to czasami się powtarzają te rodziny, więc już są znajomi, to ten właśnie, tak jak powiedzieliśmy, ten problem jest oswojony, łatwiej jest o tym rozmawiać i łatwiej przyjąć do wiadomości, że my nie jesteśmy przecież dziwolągami. Jesteśmy normalnymi rodzinami, a nasze dzieci są normalnymi dziećmi, naszymi dziećmi po prostu.
Ja strasznie nie lubię rozróżnień na rodzinę dzieci z rodzin zastępczych, dzieci adoptowane, dzieci biologiczne.
Ale tak lubimy, sobie tak porządkować, niestety.
Ale często jest tak, że gdzieś tam lubimy sobie porządkować. Myślę, że osoby same, ci rodzice sami robią sobie krzywdę, ponieważ jak tracą jakąś, powiem, poczucie sprawczości, tak, że wydaje mi się, że coś źle robią, to oni sami sobie tak usprawiedliwiają. Ojejko, to jest dziecko adoptowane, więc może z tym wiążą się te komplikacje. A to nie jest problem w tych dzieciach. To jest problem w lękach, który rodzice cały czas mają sobie. I myślę, że tutaj jest odpowiedni moment, żeby zachęcić wszystkich rodziców na konferencję, którą w tym roku będziemy organizować 17 listopada. Także bardzo serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które gdzieś myślały o adopcji, mają wątpliwości, mają dużo lęków z tym związanych. Można przyjść na tą konferencję anonimową, można posłuchać, będziemy mieli naprawdę bardzo dobrych prelegentów, wystąpią rodziny adopcyjne, które będą namacalnym świadectwem, opowiedzą o swoich lękach. Planujemy panel dyskusyjny, że może nie można zadawać pytania, więc bardzo serdecznie zapraszamy śledzić naszą stronę ośrodka www.adopcje.pl, zapisywać się, tak, bo liczba miejsc będzie ograniczona i serdecznie zapraszamy. Myślę, że ta konferencja wniesie dużo, dużo dobrego, jeżeli chodzi w kwestii oswajania lęku związanych z tym problemem.
Ja jeszcze tylko chciałam podać taki przykład na to, co mówiła pani dyrektor. A propos tych lęków, mamy taką rodzinę, gdzie państwo adoptowali dziewczynkę, córeczkę i po niespełna roku urodziła się ich biologiczna córeczka. I mamy bardzo ciepły kontakt z tą rodziną i chciałam powiedzieć, że obserwujemy, jak te dzieci wzrastają i niesamowite to jest, jak się rodzice przyznają do tego, że większe baczenie mają na to adoptowane dziecko, starsze, niż na to swoje biologiczne. Jeżeli dwie dziewczynki płaczą, to lecą najpierw do tej pierwszej adoptowanej. To jest niesamowite, ile lęków właśnie jest związanych z tym, że trzeba według nich większą troską, miłością, opieką otoczyć to adoptowane dziecko. A biologiczne, że tak powiem...
Samo wyczuje, tak. Da sobie radę.
Tak, da sobie radę. Także to jest taki przykład na to.
A to też nie do końca tak, prawda?
Dokładnie.
Ale to świadczy o tym, że tak naprawdę jesteśmy pełni lęków i wydaje nam się, co to właśnie tak jak powiedziała pani, nie jest do końca prawdą, że to, co z naszej krwi wyczuje, a to dziecko, które przysposobiliśmy, powinniśmy mu dać dużo miłości. Wszystkie dzieci potrzebują dużo miłości, bez względu na to, czyje są.
Ci rodzice na szczęście sobie uzmysławiają to, że robią błąd, ale no walczą z tym oczywiście. Przyznają się do tego głośno, ale no mimo wszystko to jest u nich takie mechaniczne. No.
To może jeszcze na zakończenie naszej rozmowy przypomnijmy, jakie formy wsparcia oferuje Ośrodek Adopcyjny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich dla rodzin adopcyjnych, dla tych rodzin, które przysposobiły dzieci. Czyli już po zakończonym procesie adopcji.
Są to grupy wsparcia, są to warsztaty, szkolenia podnoszące kompetencje opiekuńczo-wychowawcze rodzin. Odpowiadamy jakby na ich zapotrzebowanie, tak? Czy kwestie problemów w okresie wzrastania, dojrzewania dzieci, czy innego rodzaju problemy omawiamy na takich szkoleniach. To wszystko wynika z tego, co rodzice potrzebują, tak? I zwracają się do nas z takim zapotrzebowaniem. Są cykliczne zjazdy rodzin adopcyjnych, wspieramy dziadków adopcyjnych, dni otwarte, to też jest forma wsparcia tego, że możemy przyjść, pointegrować się i że przychodzą ci rodzice, utożsamiają się z tym ośrodkiem. To jest dla nas bardzo, bardzo istotne. No i wszelkiego rodzaju takie inicjatywy. Teraz powstanie blog z inicjatywy naszych rodzin adopcyjnych.
Kto będzie prowadził?
Będzie prowadził rodzic adopcyjny. Kwestia tej konferencji, tak, tego wszystkiego, że chcą się dzielić, kwestia wydania poradnika, więc myślę, że bardzo dużo się dzieje w kwestii wsparcia rodzin adopcyjnych i istotne jest chyba to, że te rodziny, ten proces był dla nich bardzo duży, przepełniony, trudny, przepełniony lękami i oni teraz wychodzą z taką inicjatywą pomocy kolejnym rodzinom w tym procesie i myślę, że to jest bardzo cenne i wartościowe w tym, że mają świadomość, że innym osobom trzeba pomóc. I to bardzo podkreśla taką naszą społeczność, która się wytworzyła w ośrodku i myślę, że już ma tak solidne fundamenty, że jeszcze nie jedno zrobimy.
A teraz zapraszamy Państwa do odwiedzania strony internetowej Ośrodka Adopcyjnego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich www.adopcje.pl. Zapraszamy także do wzięcia udziału w konferencji, która będzie poświęcona tym wszystkim problemom, o których dzisiaj mówiliśmy. Konferencja odbędzie się 17 listopada. Można się zapisywać również na stronie internetowej ośrodka. O czym zapomniałam? Kolejne nasze spotkanie za miesiąc.
Za miesiąc. Będziemy mówić o szkoleniu dla rodziców adopcyjnych, tak? Jak wygląda szkolenie, jakie są jego elementy, o doborze grupy, o wszystkim tym, co wiąże się ze szkoleniami.
Zapraszam dzisiaj do słuchania nas za miesiąc w magazynie Pożyteczni. Zapis tej rozmowy dostępny będzie na stronie internetowej audycji. Jej adres www.radioszczecin.pl/pożyteczni w linku podcasty po prawej stronie na ekranie.
Ja przepraszam najmocniej w kwestii formalnej nie zapisywać się na stronie internetowej, tylko najlepiej dzwonić do ośrodka.
Albo mailowo się zgłaszać.
Tak jest. 17 listopada konferencja, a gość gośćmi magazynu Pożyteczni były dzisiaj panie Sylwia Flansko-Walewska, dyrektor ośrodka, pedagog, Aleksandra Antoniuk, psycholog, Liliana Brulińska, pedagog, Ewa Jasina, pedagog, socjoterapeuta i Kamelia Skubisz, psycholog, psychoterapeuta i socjoterapeuta.